Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was. Cyber, Cyber to nasz podcast, ale oprócz tego dzisiaj jesteśmy w takim odcinku specjalnym, czyli CB Radio. Witam Was bardzo serdecznie, tym razem ja prowadzący, co może Was zaskoczyć, a ze mną Marcin Frączak i Piotr Kępski. Cześć panowie.
Cześć Cyprianie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, tak jak w szkole, dzień dobry pani. Chcieliśmy zrobić debatę prezydencką, bo teraz wszędzie chodzą dwaj kandydaci, ale mamy dwóch innych, lepszych ekspertów, myślę, jeżeli chodzi o cyber, bo no, na to przynajmniej wskazuje ich kariera zawodowa. Słuchajcie, ale skoro już trochę
Ale będzie z prezydencją.
Będzie z prezydencją, właśnie dużo tutaj podchwycić, bo właśnie to chciałem powiedzieć, że Polska objęła prezydencję w Unii Europejskiej, to wszyscy wiemy, że piękny jest ten czas, no ale jednym z priorytetów tutaj właśnie, który zgłosiła Warszawa, jest to, żeby zadbać między innymi o cyberbezpieczeństwo, zadbać o zwalczanie dezinformacji, nie jak niektórzy mówią dezinformacja, tylko zwalczanie tej dezinformacji, no i też zabezpieczenie, bezpieczna energia, no i w związku z tym całkiem niedawno w Krakowie odbyło się pewne spotkanie. Marcinie, ty chyba byłeś na tym spotkaniu i myślę, że możesz powiedzieć o nim kilka słów, bo tak naprawdę było to spotkanie z sieci grup zrzeszonych w sieciach i cyklon. Tam były ICSIRT, były także różnego rodzaju grupy współpracy NIS, attaché, to cała gama polityków, dyplomatów. Także co tam się działo w tym Krakowie?
Tak, dużo, dużo informacji, więc może po kolei. Bo dla mnie
może
też,
wszystko sprostuję.
dla mnie też to były nowe tematy, nowe struktury. Tak jak wspomniałeś, Polska objęła prezydencję. To była dobra okazja właśnie ze względu na to, że tak jak też już wspomniałeś, główne priorytety, które Warszawa zgłosiła, dotyczyły obronności kraju, między innymi właśnie włączając w to cyberbezpieczeństwo i zwalczanie dezinformacji. No i to też dobra okazja do tego, żeby spotkać się z innymi podobnymi organizacjami z Unii Europejskiej. I Ministerstwo Cyfryzacji taką inicjatywę podjęło, żeby zorganizować w Krakowie Cyber Week, czyli taki tydzień cyberbezpieczeństwa, właśnie i między innymi zaprosiła przedstawicieli struktur właśnie wspomnianego przez ciebie Cyclones. Tutaj za chwilę powiem, co to jest. I to była wspaniała okazja do tego, żeby oni poznali się w fajnym miejscu, jakim jest Kraków. Na miejscu poznali swoje pewnie twarze, pogadali sobie kuluarowo, mniej oficjalnie, a fundacja została zaproszona do współpracy, żeby taką część ćwiczeniową zorganizować dla nich.
Okej, okay, no i ćwiczeniowa to pewnie nie mogło się obyć bez cyberbastionu, skoro no, ćwiczeniowo.
Tak, zaproponowaliśmy cyberbastion. Tutaj już wyjaśniam też, kim są ci, co to za struktura Cyclone? Ja też się pierwszy raz spotkałem z tym podczas rozmów o tym wydarzeniu. Tutaj mam skrót, bo ja w dobrych skrótach nie jestem, czyli EU Cyclone, European Cyber Crisis Liaison Organization Network. I to są oficerowie, którzy stanowią taką główną rolę w koordynacji zarządzania dużymi incydentami i kryzysami cyber. Właśnie ustalają priorytety, wymieniają się informacjami też z CSIRT-ami na poziomach krajowych, czyli są takimi łącznikami, żeby się wymieniać podczas tych tak zwanych właśnie wielkoskalowych incydentów.
No to nie, no to super to brzmi, no ale jaka rola w tym bastionu, tak? Co mieliśmy osiągnąć dzięki temu, że zagrano w bastion te warsztaty? Co przynosiły?
No, mając na uwadze nasze doświadczenia już w organizacji takich ćwiczeń między innymi dla polskich CERT-ów w ramach czy CyberExe, czy KSCExe, czy ostatnio o czym wspominaliśmy dla ECOWAS i tych struktur tam działających dla CSIRT-ów i ISAC-a. No też zaproponowaliśmy ministerstwu taką formułę właśnie w oparciu o cyberbastion, bo głównym celem tych ćwiczeń miała być no oprócz takiej integracji i współpracy...
To po ćwiczeniach bardziej, nie?
Tak, to po ćwiczeniach, ale no wiadomo, no, Cyberbastion ma też taką tą niewątpliwą zaletę.
Że trzeba rozmawiać.
Rozmawiać i niewątpliwą zaletę, że podczas tej rywalizacji gdzieś tam są te emocje takie pozytywne i ludzie bardziej się też mogą ze sobą tak zżyć, zintegrować. No głównymi celami była współpraca i komunikacja. To były dwa główne cele. Więc dodaliśmy kilka nowych elementów, które już sprawdziły się przy poprzednich ćwiczeniach. No i dodaliśmy kilka elementów do platformy w związku z tą okazją.
Mhm, tak w sensie zastanawiam się teraz, czy powinienem ja ciebie pytać, czy później Piotrka zapytam o te dodatkowe elementy, bo wiem, że o tym chciał powiedzieć Piotrek.
Zapytaj mnie, ale później.
To jest dobra, to zapytam ciebie później.
Czy ja wprowadzenie zrobię, Piotrek rozwinie już tak mocniej, ale wprowadzenie mogę zrobić. Tak jak wspomniałeś, jednym z tych głównych priorytetów była wzmocnienie jakby obronności, uwzględniając zwalczanie dezinformacji. Więc tutaj... Długo żeśmy już nad tym myśleli.
No i jak można tam wpleść te dezinformacje?
Wiesz co, długo nad tym się zastanawialiśmy, jak urozmaicić te scenariusze, gdzie ten komponent dezinformacyjny, ten komponent taki siania chaosu, trochę takiego też zakłócania, trochę siania fermentu wprowadzić w te nasze scenariusze. No i tutaj fajną rzecz żeśmy odkryli, że Piotrek trochę to rozwinie, że jest taki framework, który się pojawił od niedawna, zastępując starszy framework AMIR. Disarm się nazywa ten framework, właśnie dotyczy technik dezinformacji i też tak zwanych countermeasures, czyli takich kontrtechnik dezinformacyjnych, które stosuje się, żeby przeciwdziałać albo, albo też przejść do takiej kontrofensywy, jeżeli chodzi o to działanie zwalczające dezinformację. Więc tutaj na całe szczęście to, czego my nie ukrywamy, filarem i fundamentem naszej gry jest też znany całej społeczności cyberbezpieczeństwa framework MITRE ATT&CK. To jest macierz, która, jak tam już żeśmy rozmawiali wielokrotnie, obejmuje kilkaset technik wraz z zabezpieczeniami. Na szczęście Disarm jest skonstruowany dokładnie
no
tak
właśnie,
samo.
No właśnie, tak sobie myślałem, że tutaj, skoro mówisz o frameworku, to można było to połączyć faktycznie, skoro MITRE udało się wrzucić, no to myślę, że to też jakoś zadziałało.
Tak, no nasz silnik, że tak powiem, był przygotowany na przyjęcie tego formatu danych. Całe nasze know-how umożliwiło nam po prostu dostosowanie naszej gry, naszej takiego procesu, takiego flow gry, właśnie opierając się o ten framework. No i dzięki temu mieliśmy też okazję, taką dosyć, takie duże wyzwanie, ale też, żeby przećwiczyć to na takiej grupie kilkuset, no to tam było 130 osób, nie kilkuset,
duża grupa.
Ale no, z całej Europy, wielojęzyczne towarzystwo, atasze telko tak zwani, atasze IT, odpowiedzialni właśnie odpowiednio za telekomunikację i za infrastrukturę teleinformatyczną, oczywiście za zagrożenia w tych obszarach. No i dzięki temu mogliśmy też wpleść w te scenariusze, które żeśmy przećwiczyli podczas tego wydarzenia, właśnie ten element dezinformacji.
Mówisz o tych scenariuszach właśnie, no to cóż to za scenariusze? Jakie to scenariusze były, że wpletliście w nie, tę walkę z dezinformacją?
Wiesz co, zastanawialiśmy się, przygotowania trwały dosyć długo do tego wydarzenia i próbowaliśmy tutaj taką tą specyfikę jakby tych struktur uwzględnić mocno. Właśnie te priorytety, które zgłosiła Warszawa w trakcie naszej prezydencji i zastanawialiśmy się, jak to wszystko połączyć. I trochę nas oświeciło niemalże tuż przed samym wydarzeniem. Po prostu traf chciał, że akurat byłem na urlopie, no i dotarły do mnie informacje, bo to było szeroko w newsach, że jest blackout w Hiszpanii, Francji i Portugalii. I mówię, no to jest to właśnie, no, ponadnarodowy incydent dotykający wiele krajów Unii Europejskiej, więc to jest dobry temat. Oczywiście no, tam przyczyną nie był, tak przynajmniej oficjalnie jest podane do wiadomości, nie był cyberatak, no ale my żeśmy dostosowali to wydarzenie, bo było dosyć świeżutkie, więc dostosowaliśmy do tego scenariusza i wzbogaciliśmy właśnie o ten element, że osią główną jest spowodowanie tego właśnie tych przerw w dostawach prądu, ale też zaraz po tym sianie dezinformacji i ataki na DDoS, na stacje operatorów i na infrastrukturę teleinformatyczną. Więc wykorzystaliśmy już też znane nam scenariusze do tego. I atak polegał na tym, no scenariusz opowiem, tak trochę tak...
No jasno, właśnie przybliż wszystkim. Tak.
W większych szczegółach. Atak polegał na tym, że napastnicy rozpoczęli kampanię mailową, kampanię phishingową, nakierowaną na operatorów, na dystrybutorów energii elektrycznej, dostarczając złośliwe oprogramowanie, które to oprogramowanie nawiązało komunikację z przygotowanym wcześniej serwerem, tak zwanym command and control, po to, żeby zaploadować dodatkowe, właściwe tak naprawdę złośliwe oprogramowanie, które miało szereg zadań, które wykonywało w sposób zautomatyzowany. Między innymi szukało poświadczeń w przeglądarkach, nasłuchiwało sieć, w pamięciach procesu LSAS, w operacjach wykonywanych na klawiaturze przez użytkownika i no to między innymi to, potem wykonywało rekonesans już wewnętrzny w poszukiwaniu różnych zdalnych połączeń, też z folderów z ciekawymi informacjami, z plikami, co ważne, kont, żeby dopasować do tych poświadczeń. No i następnie, jak już dopasowali poświadczenia z kontami, użyli ich właśnie do znalezionych połączeń zdalnych pomiędzy siecią korporacyjną a siecią automatyki przemysłowej. No i tam już...
Okej, klasyczny atak. A gdzie ta dezinformacja?
Już. Jeszcze powiem kilka słów o tym ataku, takim kończącym, bo to jest dosyć istotne, o czym powie później Piotrek. W końcu też zmienili harmonogramy zdarzeń w systemach podtrzymujących właśnie energię w przypadku utraty tego podstawowego źródła. No i finalnie wyłączyli dostawy energii elektrycznej. No i tak jak mówisz, po tej fazie zaczyna się, ataki zaczynają się DDoS na stacje bazowe i na infrastrukturę teleinformatyczną operatorów telekomunikacji po to, żeby zakłócić i uniemożliwić komunikację.
Okay.
Po to, żeby właśnie...
To bardzo możliwy scenariusz. No.
Tak,
to
żeby siać dezinformację. Bo właśnie między innymi poprzez to, że fałszowali strony udające, strony rządowe i serwisy informacyjne. Między innymi rozpowszechniali narracje dezinformacyjne.
Czyli wszystko to, co tak naprawdę się działo w rzeczywistości, jeżeli mieliśmy do czynienia z tym blackoutem hiszpańsko-portugalsko-francuskim.
To też, ale też dużo tych rzeczy podczas kampanii właściwej prezydenckiej się działo, tak? No
okej, ale ja mam do was tylko prośbę, już nie testujcie na produkcji scenariuszy do Ligi i zostawcie, nawet jak tak daleko jak w Hiszpanii i Portugalii testujecie, to nie testujcie więcej.
Dobra, postaramy się, ale nie obiecujemy, że tutaj nie będzie jakichś kłopotów. Te techniki właśnie zastosowane, te dezinformacyjne były dla nas też dosyć ciekawe, bo my sami odkrywamy nowe...
Uczycie się tego też, tak? No, tak, to jest, nie jesteście ekspertami od dezinformacji.
Tak, ekspert mam nadzieję się pojawi niedługo. Ty na pewno wiesz, kogo mam na myśli i przybliży bardziej ten obszar dezinformacji. No i też powiem, sprawdzam, czy te założenia, które przyjęliśmy, są prawdziwe. Tak? No
bo to challenge, to rzeczywiście.
To jest challenge. No więc tutaj z tych technik dezinformacyjnych, no to jeszcze oczywiście właśnie wykorzystanie pożytecznych idiotów, czyli takich ludzi nieświadomych, którzy powielają te...
No tak, to oni są najważniejszymi w tym łańcuchu.
Te informacje, tworzenie, sfabrykowanie jakichś profili, fabrykowanie kont, tworzenie jakichś hashtagów, clickbaitów. Wszystkie te działania właśnie były uwzględnione w scenariuszu. Bardzo ciekawy scenariusz okazało się dla uczestników, bo mieliśmy pozytywną informację zwrotną.
No właśnie.
Ale jest jeszcze jeden element bardzo taki istotny, o którym chciałem opowiedzieć, który idealnie się sprawdził. Naprawdę bardzo fajnie zagrało to. Komunikacja. Zastosowaliśmy pewien trik tutaj podczas tego scenariusza. Było 18 drużyn. Każda z tych drużyn dostała dwie koperty. Każda z nich zawierała po dwie takie wskazówki, podpowiedzi o technice wykorzystanej w scenariuszu, plus zabezpieczenia, czy w przypadku dezinformacji, okay, ten countermeasure. I teraz oni współzawodniczyli ze sobą, rywalizowali, ale mogli się wymieniać informacjami. No takie, jakie jest główne ich zadanie, tak? Komunikacja.
No tak, teoretycznie każdy w swoim kraju gdzieś tam stara się coś zrobić, ale ma się komunikować na zewnątrz.
To było dla nas ciekawe doświadczenie, bo porównując sobie chociażby do tego właśnie, do tych ćwiczeń dla ECOWAS, czyli dla tych ekip z zachodniej Afryki, dla nich problemem też mogli się wymieniać informacjami. Nawet nie rywalizowali ze sobą, tylko współpracowali na osiągnięcie wspólnego wyniku. Ale tak jak nam później powiedzieli, oni w naturze mają trochę blokadę z wymianą informacji. Że to są informacje jednak poufne, że gdzieś tam mają tak z tym problem. Tutaj daliśmy te koperty, to nie zdążyliśmy rozpocząć scenariusza już, bo powiedzieliśmy, że wszystkie informacje w tych kopertach stanowią jakby cały łańcuch ataku. Mogą sobie to połączyć, tak, że jak podzielą się dobrze informacjami, to w zasadzie będą mieli pełny obraz tego, co się będzie działo.
I się udało?
No nie zdążyliśmy rozpocząć scenariusza. Ludzie już zaczęli latać. To było też ciekawe, bo różne techniki były wykorzystywane. Robili zdjęcia, notatki, zapisywali to sobie gdzieś na kartkach. Karteczki latały pomiędzy tymi zespołami. Naprawdę fajna współpraca. To było widać, że inna natura jest tych zespołów. Tak, że oni na co dzień...
Czyli w inny sposób pracują na co dzień zupełnie.
Że tak, ta współpraca leży w ich po prostu takim korze, że tak powiem, ich działalności.
No to rzeczywiście jest bardzo ciekawe. To takie scenariusze też myślę, że stworzyć jest fajnie, bo rzeczywiście są wyzwania przed wami, przed tworzącymi te scenariusze, bo ja tych scenariuszy nie tworzę, więc tylko też znam je z opowieści. Także wielkie gratulacje, no że skoro to przyjęte przez prezydencję i mówisz, że był pozytywny odzew, co też cieszy, to tylko pogratulować. No a to chyba tyle tak naprawdę o tym spotkaniu. Czy chcesz coś jeszcze o samym spotkaniu dodać w ogóle?
Nie, ja to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawi ludzie. Ciekawa też sceneria, bo to był urząd miasta Krakowa, taki naprawdę zacny budynek, tam wszystko takie...
To robi wrażenie mimo wszystko, tak, prawda?
Tam po prostu czuć było tą
stare
tradycję.
Stare gmachy, tak, prawda? To jest niesamowite.
Więc były kłopoty techniczne spowodowane tymi grubymi murami, to nie powiem, ale no, przebrnęliśmy przez to i miało to swój taki fajny właśnie efekt, że połączenie tej cyfryzacji jednak z tą tradycją. Taką.
Tak, to rzeczywiście super wygląda. To ja też tutaj tylko taka chwila, że ostatnio byłem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i tam byłem też u pani rektor i też spotkaliśmy się w takiej auli, gdzie olbrzymie portrety rektorów wszystkich od praczasów, od początków istnienia uniwersytetu, więc to naprawdę robi wrażenie, zupełnie inaczej się w takich miejscach pracuje. To jest inna dusza niż to, jak patrzymy nasze szklane budynki.
No zetknięcie z historią, wiesz, to zawsze taki dystans, szacunek.
Czasem trąci myszką, ale jest,
robi
jest,
wrażenie.
Jest,
jest, taki, jest, jest, taki. Jest przyjemnie. Te wysokie budynki, te pomieszczenia, to jest fajne. Chociaż tak jak mówisz, utrudnia często działanie sieci. To rzeczywiście też tak jest. No dobra, to ta pierwsza część tak jakby chyba za nami. Powiedzieliśmy, Marcinie, to co chcieliśmy powiedzieć na temat tego wydarzenia i tej prezydencji polskiej w Unii Europejskiej. Prezydencja polska nadal trwa, prezydenta wybieramy, ale skoro o tym mowa już o jakichś wyborach, no to wracamy do ligi, bo liga polega na wybieraniu właściwych scenariuszy obrony dla scenariuszy ataku, które zostały przygotowane. No i co tam, Piotrze, co się dzieje w ogóle w lidze? Jak tam wygląda sytuacja? Przechodzimy do ciebie i właśnie chciałem teraz to dokładnie powiedzieć, że partnerem ligi jest rzeczywiście Secure Visio.
Strategicznym.
Strategicznym nie chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że partnerem, ale powiem, że strategicznym to już teraz po raz kolejny pada Secure Visio, już za dużo razy, to już bardzo strategicznym. Dobrze, no to co tam w lidze, Piotrze?
Wiesz co, chciałoby się sparafrazować takie słowo, że liga rządzi, liga żyje, tak? Dzieje się sporo, cały czas rejestrują się nowe zespoły.
Wow.
I chciałem ci, Marcinie, powiedzieć, że po tych wydarzeniach krakowskich jest impact, ponieważ zarejestrował się międzynarodowy zespół, który brał udział w waszych rozgrywkach. A w międzyczasie, kiedy Marcin był w Krakowie, ja byłem w Bułgarii, tam też Cyberbastion święcił triumfy i po tamtejszych triumfach bułgarskich również zarejestrował nam się bułgarski zespół do ligi, więc stanęliśmy...
Czyli nie wiem, czy słyszycie, uczestniczący w lidze od teraz, ponieważ łączymy bułgarski i międzynarodowy, to będziemy robili teraz twierdzę po japońsku, bo taki mamy język też, więc tylko po japońsku od dziś.
bułgarski łącznik. I
bułgarski łącznik.
Wszystko nam się podoba, po bułgarsku.
Bułgarsku, kiwamy głową, tak, dobrze. No to dawaj, Piotrze, co tam jeszcze?
Wiesz co, pierwsza taka ciekawa informacja do ligi zarejestrowała, przebiliśmy setkę, jeśli chodzi o liczbę uczestniczących zespołów, a przynajmniej tych zarejestrowanych.
To już wiem, dlaczego nie przyszedł Mirek.
Bo będzie skak, ale nie darujemy mu.
Nie darujemy mu w życiu. Tak. Nie, jest aktualnie licznik wynosi 101 zarejestrowanych zespołów. Zobaczymy, no frekwencja też jest dosyć wysoka, bo trzyma się w okolicy 70-80 biorących udział w poszczególnych rozgrywkach. Z różnych przyczyn pewnie ludzie po prostu nie mogą pojawić się gdzieś tam o 18 zdalnie, jeszcze nie wiem, korki, te sprawy. Jeśli chodzi o wyniki, to też coraz wyższe, więc mamy naprawdę niezły poziom, trzymamy poziom, jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie uczestników.
Albo za łatwy scenariusz?
Wiesz co, tak, rozważałem te kwestie, nie są chyba za łatwe, natomiast też staramy się coraz trudniejsze podpowiedzi publikować i ostatnia dostręczyła sporo problemów. Myślałem, że pójdzie łatwiej rozgryzienie, choć kilka zespołów sobie poradziło i wpadło na to, że chodzi o kultowe anime o tytule Akira, więc...
Nie mam pojęcia o anime, więc też bym na to nie wpadł, mówić tak szczerze.
Ja robiłem testy przed publikacją na osobach niezwiązanych z ligą i które nie są wielkimi fanami Akiry.
Ja myślę bardziej oldschoolowo i myślałem o podpowiedzi, żeby dać 7 samurajów, Akira Kurosawa i to bardziej mi tak pasowało, ale Piotrek mnie przebił z anime. To
no tak, no bo
też nie znałem.
Słuchaj, no powiązanie narzucało się normalnie jedno do jednego. To kultowa anime, a z drugiej strony nazwa ta sama jak na ransomware.
Mały ten kult.
Tak. Ale wiesz co, wcale nie taki mały.
Nie no, żartujemy sobie, możemy sobie pożartować. Oczywiście Piotr stara się wymyślać te wszystkie dla was wskazówki i one są naprawdę na wysokim poziomie i też musicie brać pod uwagę, patrzeć na Piotrka, czym on się interesuje, bo to bardzo często mogą być wskazówki z zainteresowań Piotrka. No także tak. Gdzieś tam go spróbujcie wypytać, co go gdzieś interesuje, to wtedy możecie trafić. No to dobra, no to właśnie to co z tym poprzednim scenariuszem? Bo już tak naprawdę zaczęliśmy.
Tak, już nawiązaliśmy do niego trochę. Chodziło o ransomware, tak naprawdę pierwowzorem i takim pomysłem na scenariusz był incydent, który miał miejsce w sieci handlowej Smyk. Zresztą sieć handlowa Urwis scenariuszowa tak nawiązywała delikatnie do tego incydentu. Tam nie mamy wielu szczegółów, nie zostało ono opublikowane. Wiemy, że chodziło o ransomware właśnie z rodziny Akira. Więc analizując sobie działanie w podobnych incydentach i raporty, nakreśliliśmy scenariusz składający się z kilku technik. Co ciekawe, ten atak był wielowektorowy, bo nie tylko rozpoczął się od podatności, ale również zaatakowany poprzez kampanię phishingową były poszczególne sklepy. I tutaj atakujący byli o tyle wredni, że podszywali się pod jakieś właśnie kampanie takie charytatywne. Tak? Tutaj był już przekręt na jakiś procent, na 1% podatku, czy też na zbiórkę. W scenariuszu tym, który był rozgrywany, sporo się działo, było sporo też technik. Na koniec, to co też takie nietypowe, zakończyliśmy jeszcze też nowym podejściem, bo zweryfikowaliśmy zgodność na tak naprawdę poprzez audyt, a konkretnie weszła kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I sprawdzała, czy powstały jakieś polityki bezpieczeństwa i parę jeszcze innych
elementów. No i jak? Na
to
wysypały się jakieś drużyny, czy jak to wyglądało?
Wiesz co, tak, stawka się zamieszała, chociaż jak obserwowałem sobie czat na żywo na Discordzie, to też sporo było emocji, zwłaszcza tych związanych z tym, co się wyświetlało w interfejsie, ponieważ te elementy kontroli były wyświetlane jako injekty negatywne, a więc ataki, więc spory śmiech się rozszedł po sali, że uznajemy ewentualny audyt za atak na organizację. Natomiast to tylko niedoskonałość interfejsu, nad którą będziemy pracować, myślę.
Znaczy, wiesz, no jest taki najkrótszy dowcip po audytorach. Przychodzi audytor i mówi, przyszedłem tutaj, żeby wam pomóc.
Tak. No tak, jest taki dowcip.
Może nawet się okazać, dobry. Że dziwne, jak domeny prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafią na blacklisty. Także to...
Tak, dokładnie. Jeśli chodzi natomiast o sytuację w stawce, to poprzedni scenariusz został, że tak powiem, rozegrany. Zespół, który go zakończył najlepszym wynikiem, to tańczący z podatnościami. I uwaga, mało im zabrakło do całkowitej obrony organizacji, bo zakończyli go z wynikiem 73,05%, więc bardzo wysoki wynik. I odsadzili znaczną, że tak powiem, przewagą, bo z tego co tutaj widzę, to aż 3% prawie. Control Defeat, który był na drugim miejscu i Ember na trzecim. Tabela też jeszcze się nie zamieszała znacząco w czołówce, w topce. Tam troszeczkę się przesuwają te wszystkie drużyny, wymieniają się pozycjami, ale różnice punktowe nie są wielkie, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć.
Okej, to zanim się to wszystko wydarzy, zapraszamy do udziału w kolejnych grach, tym bardziej, że też różne nagrody pewnie będą przyznawane za różne wydarzenia, więc to, że jak zaczniecie teraz grać, to nie znaczy, że nigdy nic nie wygracie, bo jest za późno. Spokojnie, możecie prażę siebie rozwijać, ale również też jakieś nagrody na pewno będą przewidziane. A teraz, Piotrze, byśmy przeszli do tej kwestii, o której wspominał Marcin, czyli o tym disarmie.
Wiesz co, zanim jeszcze byśmy do niego przeszli, to jedną rzecz chciałbym jeszcze powiedzieć, bo ten rok jest specyficzny, jest szczególny, są trzy jubileusze, że tak powiem. Urodziny obchodzi Cyberbastion i nasza konferencja Security Case Study.
Ja podczas też w tym roku obchodzę urodziny.
No ja też, jak każdy, nie? Ale to takie szczególne jubileusze. Urodziny są naszej konferencji, ale również fundacji. I też myślę, to jest kolejny argument, że warto się zarejestrować do udziału w rozgrywkach, ponieważ szykujemy kilka niespodzianek. A ja chciałbym tylko w tym miejscu przypomnieć, że nasi uczestnicy, czyli zawodnicy zespołu biorący udział w lidze, otrzymały już kod uprawniający ich do udziału w naszej konferencji, dający zniżkę 50%, więc warto zajrzeć na naszego Discorda. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie uczynił, to warto, że tak powiem, spotkać się z nami.
No tak, no rzeczywiście, jak prezes potem nie da, to Piotrze, ty już musisz dać, bo już obiecałeś. Także ja byłem od tego z daleka, ale jak ty już wymieniłeś możliwe nagrody, no to już będą ciebie ścigać drużyny. Ale tak,
no pewnie się tam coś pojawi.
No na pewno, nie, no żartujemy, ale rzeczywiście takie są plany. No to co, teraz ten disarm?
Tak, wiesz co, chcemy, tak jak Marcin mówił, chcemy troszeczkę zdynamizować rozgrywkę. Cały czas sobie wewnętrznie rozmawiamy i zastanawiamy się między sobą, jak tego dokonać, jak wprowadzić pewne zmiany, pewne świeżości w scenariuszach, no bo każdy scenariusz składa się ze zdarzeń, one są ułożone w jakiś attack chain i ten attack chain jest przywiązany, jak przynajmniej dotąd był przywiązany, do MITRE ATT&CK, do tej metodyki, do tego frameworku. A dezinformacja z drugiej strony, bo takich scenariuszy też kilka mamy w naszej bazie i kilku nawet były grane w lidze, też się przewija i to jest tak naprawdę chleb codzienny, z którym musimy się mierzyć, z którym musimy walczyć, bo czy to w kontekście wyborów, czy to w kontekście jakichkolwiek innych aktywności, czy też nawet po prostu zwykłych skamów, przekrętów, skoków na pieniądze poszkodowanych ofiar, dezinformacja się przewija, tak? I tutaj padła koncepcja, ponieważ ten framework disarm, a w zasadzie też już ten, który był jego protoplastą, a więc AMIT tak naprawdę powstał na bazie MITRE ATT&CK. Jest z nim kompatybilny, bo tutaj zebrało się całe grono w 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, specjalistów i podczas jakichś tam warsztatów na temat wojny hybrydowej wytworzyli właśnie tego protoplastę, ten AMIT, to skrót już Adversarial Misinformation Influence Tactics and Techniques, tak to się zwało. Powstał taki zalążek frameworku, taki powiedzmy standard, nie wiem, opisujący pewne techniki. I potem ten framework sobie ewoluował w tak naprawdę 2021. Powstała fundacja Disarm, oficjalnie została utworzona pod koniec tego 2021 roku. I zmieniono nazwę frameworku na Disarm. I tak naprawdę cóż to takiego jest? To jest nic innego jak właśnie framework opisujący te techniki. Tam znajdziecie tak naprawdę dwie macierze. Jest Disarm Red, czyli w tej macierzy...
No okej, no ale dobra, Piotrek, bo to na prostszy język, bo teraz takie to rzeczywiście każdy gdzieś tam może sprawdzić. No ale załóżmy, jeżeli wiemy, że mamy MITRE, no to wiemy, mamy jakąś technikę, tak. I dzięki której możemy, jak się możemy zabezpieczyć, jesteśmy w stanie to określić. Czyli tutaj jest podobnie.
Tak, tutaj jest bardzo podobnie, bo w tej czerwonej... tablicy red teamingowej, bym powiedział. Tam mamy taktyki, techniki, które są stosowane w kampaniach właśnie dezinformacyjnych. No i mamy Disarm Blue, które opisuje działania i środki zaradcze, które mogą przerwać ten łańcuch ataku, bo z matrycy red możemy sobie cały attack chain poukładać po kolei, jak przebiega kampania dezinformacyjna, natomiast wykorzystując środki zamknięte właśnie w Disarm Blue, możemy znaleźć jakieś sposoby, aby ten łańcuch ataku przerwać po prostu.
Okej, to teraz jeszcze jedno pytanie do was, bo sobie ja już tutaj też myślę na możliwość rozszerzenia szkoleń właśnie chociażby przez Cyberbastion. I tutaj mam takie pytanie. W tym module potem szkoleniowym też fajnie jest wyświetlane te zabezpieczenia, które na to zadziałają i też mogą być przekazywane to, że tak jak w tym oryginalnym, że tutaj zadziałałoby Multifactor Authentication i XDR, to tutaj by określone zadziałały, czy jeszcze cały czas nad tym pracujecie, żeby to...
Logika jest zachowana ta sama.
I można to...
Już w nowej odsłonie uczestnicy będą widzieć tą nową kategorię.
Czyli teoretycznie można sobie wyobrazić, że zrobimy grę z całą dezinformacją, nawet bez możliwości takiej, nie?
Tam jest na razie kilka uwzględnionych tylko tych zabezpieczeń, bo zrobiliśmy, ich jest sporo. Mhm. One nie tylko mają zadanie przerwać łańcuch tej kampanii dezinformacyjnej, ale też osłabić pewien przekaz.
Funkcje
są podobne, tak? Tych zabezpieczeń, tak jak też można wykryć tą dezinformację, trochę odpowiedzieć na nią, przeciwdziałać jej, tworząc różne chociażby takie globalne gdzieś sojusze, żeby też zwalczać to, czy nawet cenzurę stosować, tak, wobec takich działań. No i to tak kilka wzięliśmy, tam dosłownie chyba około kilkudziesięciu tych nowych zabezpieczeń. No i będzie można je już za chwilę wykorzystywać, tak? Dobra okazja, żeby trochę sobie o tym frameworku poczytać.
To jest ciekawa bardzo inicjatywa, bo ona już jest aktywnie używana tak naprawdę przez ONZ, przez Unię Europejską, przez NATO, przez kilka międzynarodowych organizacji. Zatem we frameworku jeszcze oprócz tej matrycy Red i Blue są jeszcze tak naprawdę repozytoria, jest repozytorium danych o kampaniach dezinformacyjnych. No i są też jeszcze narzędzia opisane, których można wykorzystać do analizy, wizualizacji jakichś właśnie danych o dezinformacji.
Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę każdy atak phishingowy, który zaczyna się przez phishing, czy w jakikolwiek inny sposób, jest atakiem dezinformacyjnym, opierającym się na dezinformacji i zmuszającym kogoś do konkretnego zachowania. Przecież nikt nie pisze, tu jest wirus, nakliknij, żeby on się nam wgrał i zrobił krzywdę, tak?
Oczywiście, że nie.
Więc rzeczywiście ta dezinformacja, żeby atak był skuteczny, faktycznie, jak pomyśleć, jest podstawą większości ataków w chwili obecnej. Natomiast też powiedzcie mi o tym Disarmie, on jest właśnie open source'owy też.
Tak, to jest inicjatywa podobna do Mitre, a tak, to jest po prostu open source'owy projekt, który może być rozwijany tak naprawdę przez wszystkich.
Co więcej, nawigator, czyli narzędzie jest tak naprawdę udostępnione też za free przez Mitre. Dokładnie działa z Disarmem, czyli można jakby zwizualizować sobie te techniki i wykorzystać to narzędzie właśnie do tego frameworku. Także to jest kompatybilne ze sobą.
No jeżeli uczestnicy Ligi zatuptusiają sobie na stronę w internecie, na stronę tej fundacji Disarm,
no teraz na pewno zatuptusiają.
To znajdą po prostu link właśnie do nawigatora, gdzie tam sobie można obejrzeć tą matrycę. Bo tutaj nie ma takiego graficznego wizualizacji specjalnej na tej stronie, jak jest w przypadku Mitre. Natomiast wchodzisz do nawigatora i możesz od razu nakarmić go danymi, które
bardzo
cię interesują.
Bardzo mi się to podoba, też z takich względów czysto obywatelskich. Teraz jak patrzę na tego obywatela, że też fundacja szerzy swoją misję nauki, bo rzeczywiście to jest coś takiego, że docieramy do bezpieczników, też pokazując im pewne nowe rzeczy, z którymi nie do końca mają do czynienia. Wiedzą, że gdzieś to istnieje, natomiast tutaj otwieramy ich znowu horyzonty, poszerzamy i pozwalamy zdobywać wiedzę, bo jestem pewien, że chociażby te drużyny, które w ligę grają tak bardzo na poważnie, no to bardzo mocno zajmą się tym frameworkiem po to, żeby go sobie zanalizować. Więc... Tylko na plus. No,
tematy są pokrewne, te obszary są dosyć pokrewne, gdzieś się przenikają. Coraz więcej niestety będziemy obserwować tych połączeń, tych właśnie takich hybrydowych działań, z połączenia tych cyberataków właśnie z kampaniami dezinformacyjnymi. Więc no dobrze po prostu wiedzieć już, przygotować się chociażby tylko grając w lidze, tak, na takie sobie zapoznać się z tymi właśnie narzędziami, które między innymi przez CERT Polska są też stosowane, bo na stronie NASK-u można też znaleźć artykuł o tym frameworku.
Całkiem swoją drogą szczegółowy artykuł.
Tak. Super, no to słuchaj Piotrze, jeszcze coś chcesz jeszcze dodać? Czy to wszystko tak na temat planów Ligi, rozwoju Ligi, ostatniej gry?
Wiesz co, no spotykamy się teraz 27 we wtorek na kolejny turniej 18. I zazwyczaj w tym miejscu podaję jakąś podpowiedź, coś tam pokazujemy. Dziś nic nie przygotowałem, dlatego że, uwaga, tutaj pojawia się podpowiedź dla naszych uczestników. Warto naszego podcastu czy też wideokastu, czy też naszego spotkania CB Radio, tego odcinka, warto obejrzeć go jeszcze raz. Dlatego, że gdzieś tutaj w tym wszystkim, co opowiadaliśmy, zarówno Marcin, jak i ja, są schowane, ukryte podpowiedzi dotyczące scenariusza, z którym przyjdzie wam się mierzyć.
Tylko podcastu trzeba posłuchać od tyłu.
Nie od tyłu, no ta, od początku.
To będzie po bułgarsku.
Od tyłu to by było po bułgarsku,
albo
tak.
Albo no jak w Top Secret po szwedzku wyjdzie. Tak. Ja powiem więcej, Piotrek, nie będę aż tak tajemniczy.
Oj.
Nie, bo wydaje mi się, że nie ma co trzymać w takiej niepewności. Posłuchajcie sobie tego podcastu, w zasadzie cały łańcuch ataku został zaprezentowany. Musicie tylko połączyć kropki. Przetłumaczyć to i macie gotowca, tak? A wcale to nie będzie łatwiejsze niż uważam, niż znalezienie po prostu z raportów na podstawie podpowiedzi. Uważam, że poprzeczka jest postawiona wyżej, ale jakby wszystkie informacje są zawarte w podcaście.
A to był 387 odcinek podcastu. Pamiętajcie o tym, żeby dawać łapki w górę, dzwoneczki, inne rzeczy, które występują na różnego rodzaju platformach. Ja przyznaję się, że wszystkich nie znam, bo ja jestem analogowy, zwłaszcza tutaj koledzy w komputerach, ale tam straszne rzeczy się dzieją, nie wiem, czy wiecie. Więc ja analogowo, ale...
Jesteś przygotowany na blackout.
to chyba też by nie zadziałało.
Jesteś prepersem.
Jestem prepersem, tak, tak, sobie piszę kody źródłowe na karteczkach. Słuchajcie, dobrze, no, więc tak, rzeczywiście 387 cyber, odcinek specjalny CB Radio. Bardzo wam dziękujemy, że nas wysłuchaliście tyle, ale też robiliście to we własnym interesie, bo tak jak powiedzieli koledzy, podpowiedzi znajdziecie w podcaście. Te dzwoneczki, subskrypcje, będziemy wdzięczni. No i zapraszamy do obserwowania kolejnych odcinków naszego podcastu Cyber. Żegnają się z wami Marcin Frączak, Piotr Krępski.
Mobilki szerokości.
Bądźcie cyberbezpieczni.
I Cyprian Gutkowski. No i to tyle. Dzięki serdeczne.